Rozdział 25. W mroku wokół Lejarda i Jaima dały się dostrzec tylko niewyraźne kształty drzew i krzewów. Mogliby znajdować się w środku lasu, ale brak znajomych odgłosów niszczył te iluzje, zdradzając, że są na dachu domu Bakerów. Tęsknię za lasem, uświadomił sobie Lejard. Tęsknię za życiem w spokoju, za sercem i umysłem, których nie dręczy zamęt, za bezpieczeństwem. Więc tam wróć, ty głupcze. Lejard zignorował rozbrzmiewające w umyśle drwiące słowa. Głos w mojej głowie to jedynie echo dawno zmarłego czarownika, przypomniał sam sobie. Jeśli nie będę na niego zwracał uwagi, to sobie pójdzie. Spojrzał na Jaima. Chłopak czekał cierpliwie, przyzwyczajony do długich przerw w naukach Lejarda. Jest wiele sposobów użycia magii w celu uzdrawiania, rzekł tkacz snów. Dary, jakich chcecie nauczyć, podzielone są na trzy poziomy trudności. Pierwszy obejmuje proste działania, zaciśnięcie żyły z krwią dla zatamowania krwotoku, kauteryzację, nastawianie złamanych kości. Drugi dotyczy bardziej skomplikowanych interwencji. Zachęcanie lub zniechęcanie do przepływu krwi, pobudzanie i sterowanie procesami gojenia, blokowanie bólu. Trzeci poziom wymaga korzystania z darów tak trudnych, że potrzeba lat, by je opanować. Jeśli to w ogóle możliwe. Tylko jeden czy dwóch tkaczy snów na pokolenie osiąga ten poziom. Te dary wymagają transu koncentracji oraz dokładnej wiedzy o wszystkich procesach wewnątrz ciała. Możesz wtedy sprawić, że rana zniknie, nie pozostawiając blizny. Możesz ślepcowi przywrócić wzrok, a kobietę jałową uczynić płodną. Mogę wskrzeszać umarłych? Nie. Nie tych, którzy naprawdę są martwi. Jaim zmarszczył czoło. Czy ktoś może być martwy, ale nie naprawdę martwy? Istnieją metody. Lejard urwał i odwrócił się w stronę schodów. Usłyszał ciche, coraz bliższe kroki. Dwie pary stóp. Wysunęła się lampa, zalewając dach światłem. Przez otwór wyszła Tanara, a za nią znajomy, bogato ubrany mężczyzna. Lejard, zawołała ostrożnie kobieta. Masz gościa. Danin Sper. Lejard wstał. Co cię sprowadza? Zanim zaczniecie rozmawiać, wejdźcie do środka, przerwała mu gospodyni. Tutaj jest za zimno na przyjmowanie gości. Rzeczywiście, Lejard kiwnął głową. Masz rację. Tanara sprowadziła ich schodami do wspólnej sali, ogrzewanej przez piece, a potem zabrała ze sobą Jaima, żeby pomógł jej przygotować coś ciepłego do picia. Danin z westchnieniem usiadł w fotelu. Wyglądasz na zmęczonego, doradco, zauważył Lejard. Bo jestem, przyznał Danin. Żona i ja mieliśmy nadzieję, że kiedy Auraya odleci do Si, będę miał trochę więcej czasu. Obawiam się jednak, że jest przeciwnie. Co u ciebie słychać? Cały mój czas poświęcam nauczaniu Jaima. Oprócz nocy, kiedy bawisz się nielegalnymi, erotycznymi snami, które dzielisz z jedną z białych, wyszeptał Mirar. Ciekawe, co on by o tym pomyślał. Jego pani, którą kocha jak córkę, chodzi do łóżka z tkaczem snów. Tanara wróciła, niosąc na tacy dwa parujące kubki gorącej, korzennej tintry. Danin wypił łyk i uśmiechnął się z wdzięcznością. Dziękuję, Mabaker. Bardzo mi się to przyda. Na dworze jest zimno. Rzeczywiście jest, zgodziła się, zerkając znacząco na Lejarda. Zwłaszcza, że dzień jest zbyt chłodny, żeby ktokolwiek przesiadywał na dachu. Mamo! Dobiegł zza drzwi protest Jaima. Setki razy ci tłumaczyłem, że on mnie nauczył, jak ogrzewać się magią. Pociągnęła nosem, po czym uśmiechnęła się do Danina. Proszę zawołać, gdybyście czegoś potrzebowali. Kiedy zamknęły się za nią drzwi, Layard spojrzał na gościa. Uwaga Mirara przypomniała mu, że nie miał pojęcia, co osiągnęła Aureia w Si. W tych wspólnych snach niewiele czasu poświęcali na dyskusję o jej pracy z Sie. Koncentrowali się raczej na innych sprawach. Co słychać u Aurai? Zapytał. Danin uśmiechnął się w odpowiedzi. Wspaniale się tam czuje, ale czy odnosi sukcesy w swej pracy? Pokręcił głową. To nie jest jasne. Ich przywódcy, mówcy, zanim cokolwiek podpiszą, chcą, by wszystkie klany zgodziły się na sojusz. Podczas pierwszego zgromadzenia kilka było przeciwnych. Ma nadzieję, że nowe zdarzenia skłonią je do zmiany zdania. Pierwsze to groźba wojny, drugie to szczęśliwy zbieg okoliczności. Jeden z Sie zbudował broń, która pozwala im atakować cel z powietrza, a to z kolei czyni ich skuteczną formacją bojową. Za tydzień zbierają się na kolejnym zgromadzeniu, na którym mają zadecydować. Co to za broń? Zastanowił się Layard. Niepokoiła go sama myśl o tym, że Sie mogliby stać się wojowniczy. Zawsze znajdował pocieszenie w świadomości, że na świecie istnieje przynajmniej jedna łagodna rasa, nie stosująca przemocy. Łagodny lud stworzony przez Chłan, mruknął Mirar. Czysta ironia. Prosiła, żebym cię odwiedził, dodał Danin i wychylił kubek tintry. Czyli jeszcze o nas nie zapomniała, Layard uśmiechnął się. Nie, Danin parsknął. Ale podejrzewam, że gdyby nie jej oddanie białym, zostałaby w Si na zawsze. Jest oczarowana, wyjaśnił Layard. To się zdarza niedoświadczonym wędrowcom. Odkrywają jakieś miejsce i zakochują się w nim. Uważają, że wszystko tam jest właśnie takie, jak powinno. Dopiero później zaczynają widzieć to miejsce takie, jakie jest naprawdę, jego dobre i złe strony. Danin spoglądał na Layarda z dziwną miną. Tkacz snów wyczuł u niego zaskoczenie i niechętny szacunek. W młodości jako kupiec, a potem jako kurier i negocjator, zauważyłem właśnie takie zjawisko. Doradca przyjrzał się pustemu kubkowi w dłoni i odstawił go na bok. Muszę wracać do domu. Już późno i żona na mnie czeka. Wstał. Przekaż proszę podziękowania za gorącą tintrę. Na pewno. Layard odprowadził Danina do głównych drzwi. Kiedy stanęli przy nich, doradca zawahał się jeszcze i niemal ukradkowo zerknął na tkacza snów. Layard wyczuł nagłą zmianę w jego nastroju. Wyraźnie chciał mu coś jeszcze przekazać. Może ostrzeżenie? Danin odwrócił się w stronę wyjścia. Zapytaj go, czy jest coś jeszcze, odezwał się Mirar. Nie, odparł Layard. Gdyby mógł mi powiedzieć, to by powiedział. Tego nie możesz być pewny. Obaj wiemy, że jego rodzina zawsze nienawidziła tkaczy snów. Jeśli ty nie spytasz, to ja to zrobię. Layard poczuł, że coś mu się wyślizguje. Wrażenie, jakby nie zdążył pochwycić spadającego przedmiotu, który wysunął mu się z pomiędzy palców. Jego usta otworzyły się, choć tego nie chciał. Jest coś jeszcze, prawda? Danin odwrócił się i spojrzał na niego zdziwiony. Nie tak zdziwiony jak ja, myślał Layard. Walczył o panowanie nad własnym ciałem, ale nigdy jeszcze nie stracił nad nim kontroli i nie wiedział, jak ją odzyskać. Coś cię dręczy, oświadczył Mirar oczami Layarda, patrząc na Danina. Coś ważnego, możliwa groźba dla mojego ludu. Danin milczał i zastanawiał się. Widać było, że nie wiedział, co powinien powiedzieć, i nie dostrzegł zmiany w Layardzie. końcu westchnął cicho. Jeśli twój lud ma jakiekolwiek powody, by obawiać się Pentadrian, to radziłbym im opuścić Senon. Wmamrotał. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Mirar kiwnął głową. Dziękuję ci za ostrzeżenie i za wizytę. Danin wyprostował się. Przyszedłbym wcześniej, gdybym mógł, skłonił głowę. Dobrej nocy, doradco tkaczu snów Lejardzie. Gdy Lejard usłyszał swoje imię, władza Mirara nad jego ciałem osłabła i zniknęła. Znowu nad sobą panował. Zachwiał się oszołomiony. Danin przyglądał mu się wyczekująco. Dobranoc, powiedział Lejard. Patrzył, jak doradca Aurai podchodzi do osłoniętego plattenu i wsiada do środka. Gdy woźnica popędził Arema i odjechali, zamknął drzwi, oparł się plecami o ścianę i odetchnął głęboko. Serce biło mu jak szalone. Co się przed chwilą stało? Mirar nie odpowiedział. Właśnie utraciłem władzę nad własnym ciałem, na rzecz echa pamięci, odpowiedział Lejard sam sobie. Czy coś takiego może się powtórzyć? Czy Mirar odbierze mi ciało już na stałe? Uświadomił sobie, że nie ma o tych rzeczach pojęcia. Muszę znaleźć kogoś, kto ma. Ale kogo? Uśmiechnął się posępnie. Tkaczka snów Arlej. Jeśli przywódczyni tkaczy snów nie zna odpowiedzi, to nikt jej nie zna. Aż podskoczył, gdy ktoś poruszył się w drzwiach, ale to była tylko Tanara. Przyjrzała mu się zatroskana. Dobrze się czujesz, Lejardzie? Nabrał tchu. Tak, jestem zmęczony. Ja pójdę się teraz położyć. Z uśmiechem skinęła głową. Powiem Jaimowi. Przyjemnych snów. Lejard spodziewał się jakiejś złośliwej uwagi Mirara, ale intruz w umyśle zachowywał milczenie. Zatrzymał się jeszcze, mijając Tanarę. Danin prosił, żeby ci podziękować za Tintrę, powiedział. Wyglądał na bardzo miłego człowieka. Całkiem nie pasuje do tego, co słyszałam o rodzinie Sperów. Nie, zgodził się Lejard. Dobranoc. Wszedł do swojego pokoju, zdjął kamizelkę i położył się do łóżka. Wszyscy tkacze snów uczą się myślowych ćwiczeń, pozwalających szybciej dokonać przejścia do stanu uśpienia. Mimo to minęła ponad godzina, nim starsza tkaczy snów odpowiedziała na jego wezwanie. Domyślił się, że musiała dopiero co zasnąć. Lejard? Tak, pamiętasz mnie? Oczywiście. Nie zapomina się tkacza snów, mającego tak wiele wspomnień Mirara. Nie, rzeczywiście. Ale zaczynam tego żałować. O, dlaczego? Opowiedział, co się stało i wyczuł u niej troskę. Jak często łączyłeś się ze swoim uczniem? Raz czy dwa, odpowiedział wymijająco. Jeszcze trochę za wcześnie na takie połączenia. Unikasz ich, oświadczyła nieprzekonana jego wymówką. Tak, przyznał. Ja stałem się posiadaczem pewnego sekretu i nie zaryzykuję ujawnienia mu go. Rozumiem. Musisz więc znaleźć kogoś innego, komu go zdradzisz. Kogoś, komu ufasz. W przeciwnym razie obawiam się, że utracisz własną tożsamość. Nie będziesz ani sobą, ani wcieleniem Mirara, ale na wpół obłąkaną mieszanką obu. Nie znam nikogo. W Jarime są inni tkacze snów. Może wystarczy któryś z nich? Możliwe. Urwał na moment. Jest jeszcze jedna sprawa, o której powinienem ci powiedzieć. Dziś wieczorem rozmawiałem z Daninem Sperem. Ostrzegł mnie, że coś może grozić tkaczom snów w Senonie. Mówił o sojuszu między Senonem i Pentadrianami. Ach, tak. Ze strony Pentadrian nie mamy się czego obawiać. Zawsze dobrze traktowali tkaczy snów. Kiedy znów będziesz się widział z tym doradcą, przekaż mu, by przypomniał białym, że tkacze snów w wojnie nie stają po żadnej stronie. Jeśli wybuchnie konflikt, będziemy opatrywać rannych ze wszystkich krajów, jak to zawsze czynimy. Przekażę mu. Czy zanosi się na wojnę? Im więcej się dowiaduję o tych Pentadrianach, tym bardziej się obawiam, że konflikt jest nieunikniony. Zastanowiła się. Co o nich wiesz? Na ten temat nie mam żadnych wspomnień Łącza, odparł Layard. To, co wiem, opiera się na komentarzach Aurai i plotkach krążących w Yarime. Czy ich bogowie istnieją naprawdę? Nikt tego nie wie. Cyrklianie oczywiście zakładają, że nie. Nawet jeśli mają rację, czyni to Pentadrian tylko odrobinę mniej niebezpiecznymi. To przynajmniej coś. Owszem, muszę teraz odejść. Powinnam się skontaktować z innymi tkaczami snów. Uważaj na siebie, Layardzie. Pamiętaj, co ci powiedziałam. Połączenie urwało się, gdy skierowała swój umysł ku innym sprawom. Layard odpłynął w nicość, wiedząc, że jej rada jest rozsądna, ale obawiając się konsekwencji. Jeśli dopuści do tajemnicy innego tkacza snów, to następny, z którym ten dopuszczony się połączy, także pozna sekret. A w krótkim czasie będą wiedzieli wszyscy. Layard? Serce mu skoczyło, gdy rozpoznał myślowe wołanie Aurai. Natychmiast ruszył ku niej. Nie można cofnąć tego, co zrobiliśmy. Równie dobrze możemy się tym cieszyć, póki to możliwe. Wracając do pokoju, rozgrzana i rozluźniona po godzinie moczenia się w gorącej wodzie, Emeral myślała o tym, jak poprawiła się jej sytuacja. Nadal była dziwką, ale przynajmniej dobrze odżywioną i przyjmującą klientów wyższej kategorii niż poprzednio. Zarabiała też więcej pieniędzy, choć Rosea upierała się, by większość trzymać w depozycie. Co prawda już dwa razy w swoim długim życiu udawała prostytutkę, ale nie była to jej ulubiona rola. Wspominając pierwszy raz sprzed ponad 500 lat, skrzywiła się niechętnie. Trójka bardzo potężnych czarowników polowała na nią w całej Ithanii. Postanowili wydobyć z niej sekret nieśmiertelności, choć byli za słabi, by ją pokonać. Pojedynczo nie mogli się z nią mierzyć, ale razem stanowili potężnego przeciwnika. W desperacji zmieniła swój wygląd i zaczęła grać rolę, o której sądzili, że jest zbyt dumna, by choćby o niej pomyśleć. Mieli rację. Duma kłuła ją za każdym dotknięciem każdego klienta. Jak ona, jedna z nieśmiertelnych, mogła zniżać się do sprzedawania własnego ciała ludziom, którzy widzieli w niej tylko chwilową rozrywkę? Grupa czarowników w końcu się rozpadła, a jeden z nich zabił dwóch pozostałych. Dowiedziała się o tym dopiero po 2 latach. Dwóch latach narzucanego sobie poniżenia, którego wcale nie musiała znosić. Ale co innego mogłam zrobić? Ludzie na ulicach nie dbają o cudzoziemskich czarowników. Takie wieści rozchodzą się powoli. Westchnęła. Ludzie często zakładali, że ponieważ jest nieśmiertelna, musi bardzo dużo wiedzieć. Spodziewali się po niej, że potrafi opisać przełomowe wydarzenia historyczne tak, jakby sama je oglądała. Tymczasem przez prawie całe życie trzymała się na uboczu, z daleka od gry o władzę i ludzi, którzy w niej uczestniczą. Tak właśnie wolałaby żyć. Sława i władza straciły swój urok w ciągu pierwszych 500 lat. Za drugim razem zajęła się prostytucją, by uciec od jednej i drugiej. Osiadła w dalekiej wiosce i zaczęła leczyć miejscowych, jak zawsze to robiła. To, co zaczęło się jako strumyczek wędrowców przybywających, by odwiedzić czarownicę uzdrowicielkę, szybko zmieniło się w powódź, a wioska nagle się wzbogaciła. Z początku jej to pochlebiało i tłumaczyła sobie, że w ten sposób zrobi dla ludzi więcej dobrego. Ponieważ upierała się, że jest tylko starą wiedźmą, zyskała pieszczotliwe przezwisko Wiedźma. Sporo ludzi zaproponowało pomoc w organizacji noclegów dla przybywających i wkrótce już wyciągali pieniądze od chorych. Zmęczona ich chciwością i fanatyzmem wymknęła się. Nie doceniła jednak swojej sławy. Ludzie z nawet najbardziej odległych wiosek słyszeli o wiedźmie. Wielbiciele wypatrywali jej wszędzie, a kiedy już ją zauważyli, wieści rozchodziły się szybko. To anonimowość prostytucji skusiła ją za drugim razem, ale niedługo pozostawała ladacznicą. Znalazł ją Mirar. Uśmiechnęła się do siebie, wspominając, jak był popularny wśród dziewcząt, jak bardzo się zdziwił, kiedy ją znalazł w takim miejscu. Choć rozumiał, dlaczego w taki sposób ukrywa się przed ludzkością, twierdził, że to dla niej niedobre. Zabrał ją w pustkowie na długo przed ich kolonizacją przez Sije. Byli kochankami i przyjaciółmi, ale nigdy nie była w nim zadurzona. Nefryt! Zawołał gardłowy głos. Uniosła głowę. Na końcu korytarza stały dwie kobiety. Jedną była Liść, przyjazna dama w średnim wieku, która organizowała dziewczęta dla Rozei i oprowadziła Emeral po Zamtuzie, kiedy ta zjawiła się tu po raz pierwszy. Drugą była Duma Zamtuzu, Promyk, piękność o okrągłych kształtach, z ciemnymi włosami, bladą skórą i czystymi fiołkowymi oczami. Te oczy studiowały teraz Emeral od stóp do głów, a śliczny nosek marszczył się z niesmakiem. Właśnie przyjechał Panilo, oznajmiła Liść, gdy Emeral stanęła przy nich. Pyta o ciebie. Promyk uniosła brwi. Więc ty jesteś tą uliczną dziwką, która spodobała się Panilo? Spojrzała jej w oczy. Nie przywiązuj się do niego. Nigdy zbyt długo nie poświęca uwagi jednej dziewczynie. W jej głosie zabrzmiała gorycz. Wiesz o tym z własnego doświadczenia? Spytała spokojnie Emeral. W oczach dziewczyny błysnął gniew. Łaskawość Panilo to jedyny element moich początkowych lat, który mnie z tobą łączy. Emeral uśmiechnęła się rozbawiona, że kobieta tak łatwo się irytuje. Wątpię, czy twoje wczesne lata były w czymkolwiek podobne do moich. A teraz bardzo przepraszam, ale... Urwała. Jej zmysły podpowiadały jej jeszcze coś na temat tej kobiety. Skupiła się na brzuchu Promyk. Coś się tam poruszyło. Muszę się zająć klientem, dokończyła. Odwróciła się i poszła do swojego pokoju. Przed drzwiami obejrzała się jeszcze. Promyk schyliła się do ucha Liść. Jedną dłoń oparła lekko na brzuchu, a twarz miała ściągniętą niepokojem. Jest w ciąży, myślała Emeral. Mogę to wykorzystać, by zyskać jej zaufanie, albo osłabić jej pozycję, jeśli okaże się dla mnie kłopotliwa. Potrząsnęła głową. Lepiej nie zwracać na nią uwagi. Nie chcę za bardzo się wyróżniać. W progu zauważyła, że obie jej współlokatorki nie śpią. Patrz, Nefryt, fala nadeszła, powiedziała Żagiew, wskazując drugą dziewczynę. Fala przewróciła oczami, słysząc ten żart. Może w końcu przestaniesz, to już nie jest zabawne. Emeral zaśmiała się. Przeszła bokiem obok łóżek do rzędu długich, kobiecych tunik, wiszących na hakach w ścianie. Zdjęła nową, zieloną, uszytą z wynalezionego w ostatnim stuleciu materiału, który błyszczał jak metal, ale w dotyku był cudownie miękki. Panilo wrócił? Spytała fala. Tak. Żagiew wykrzywiła się i padła na wznak na łóżko. Jej jasne, złociste włosy rozsypały się na poduszce. Słyszałam, że jest miły, ale za wcześnie przychodzi jak na mój gust. Emerald zrzuciła płaszcz kąpielowy i wciągnęła tunikę. Nie jestem przyzwyczajona do spania przez cały dzień i pracy przez całą noc, więc mnie odpowiada. Fala podeszła i zdjęła jej z tuniki jakąś nitkę. Zatrzymaj go jak najdłużej, poradziła. Jest miły i bogaty. Postaram się. Podeszła do drzwi, ale zatrzymała się jeszcze i obejrzała. Jak moje włosy? Spytała. Wspaniale, zapewniła Żagiew. Biegnij już, Nefryt, zanim jakaś nowa dziewczyna wpadnie mu w oko. Emerald uśmiechnęła się i ruszyła szybko korytarzem. Kilka zakrętów, schody i jedne drzwi później znalazła się w obszernym, bogato zdobionym salonie. Wysokie sklepienie i gustowne dekoracje na ścianach i kolumnach nadawały pokojowi pozór elegancji i szacowności. Świetlik w dachu ukazywał błękitne niebo, odbijające się w sadzawce na dole. Obrazy na ścianach przedstawiały mężczyzn i kobiety, zajętych wzajemnymi pieszczotami. Rzadko miała czas, by się im przyjrzeć, ale podczas każdej wizyty zauważała nowe, intrygujące sceny, wśród nich takie, jakie wydawały się całkiem nieprawdopodobne. Panilo zobaczył ją już w progu. Z uśmiechem poderwał się na nogi. Emeo! Nefryt! Poprawiła, przykładając mu palec do warg. Niech będzie Nefryt, ustąpił. Wolałem Emme. Zerknęła na dwóch innych mężczyzn w salonie. Jeden siedział rozparty na ławie i wydawał się na kogoś czekać. Drugiego otaczała grupka flirtujących fachowo dziewcząt. Obaj spojrzeli na nią z zainteresowaniem. Ich nieskrywany podziw wzbudził u Emerald dreszcz, zarówno satysfakcji, jak niepokoju. Może powinnam być trochę zaniedbana. Nie wolno mi za bardzo zwracać na siebie uwagi. Nie daj się im onieśmielić, wymruczał Panilo. Galero, tego tam, nie stać na ciebie, a Jarro żąda tylko najlepszych w domu, a na szczęście dla mnie nie osiągnęłaś jeszcze tej pozycji. Uśmiechnęła się w podzięce za ten komplement. Zastanawiała się, ile każe mu płacić Rosea. Chodźmy stąd, żebym miała cię tylko dla siebie. Pociągnęła go za drzwi w stronę pokojów. Liść kazała jej używać jednego z luksusowych apartamentów, kiedy przyjmowała Panilo, oraz mniejszego, skromniejszego pokoju dla innych klientów. Co skłaniało do zastanowienia, jak wysoko postawiony jest Panilo w toreńskich kręgach towarzyskich. Kąpiel? Spytała. Każdy z luksusowych pokojów miał dużą wannę. Pokręcił głową. Potem. Wyciągnął rękę i przeczesał palcami jej włosy. Wpatrywał się w jej twarz. Jesteś taka piękna, Emeo. Cieszę się, że Rosea sprowadziła cię tutaj, nawet jeśli spotkanie z tobą kosztuje mnie dwa razy więcej. Uśmiechnęła się i pociągnęła go na łóżko. Ja też się cieszę. To o wiele wygodniejsze niż drewniana ławka w Plattenie. Tutaj mam więcej czasu. Zaczęła z demonstracyjną powolnością rozsznurowywać tunikę. Zaśmiał się. Ale nie za dużo. Wyciągnął rękę, by jej pomóc. Mam jeszcze jedno spotkanie. Jeszcze jedno spotkanie? Emerald powściągnęła ciekawość, skupiając się na pracy. Ale ta uwaga tliła się w pamięci. Odkąd zjawiła się w Zamtuzie, odwiedzał ją prawie co wieczór i za każdym razem wspominał o innych spotkaniach. Nabierała coraz większej pewności, że w mieście coś się dzieje. Coś, o czym wiedzą tylko najwyżsi dostojnicy i ladacznice, które ich obsługują. Bezustannie doskonaląc umiejętności umysłu, zarówno na klientach, jak i innych dziewczętach, odzyskała zdolność wyczuwania emocji. Dominującymi uczuciami, jakie wykrywała w całym Zamtuzie, były niepokój i wyczekiwanie. Była pewna, że Panilo wie, co się dzieje, i najwyższy czas, by jej powiedział. Później, kiedy wypoczywał w kąpieli, zastanowiła się, jak najlepiej zdobyć te informacje. Nie lubił słownych gierek, wolał szczerość od podstępów. Być może wystarczy zapytać go wprost. A co takiego rozgorączkowało całe miasto? Rzuciła od niechcenia. Spojrzał na nią z wyraźnym zakłopotaniem. Zaczęła przepraszać, ale uciszył ją szybkim gestem. Nie uraziłaś mnie, pytając, ale... Westchnął. To nie jest przyjemny temat. Ten ostatni tydzień... Nagle wydał się bardzo zmęczony. Przepraszam, szepnęła Emerald. Zepsułam ci wieczór. Przypomniałam o sprawach, które cię martwią. Zaraz stanęła za nim i zaczęła masować mu ramiona. Nie zepsułaś mi wieczoru, zapewnił. To nastąpi, kiedy opuszczę twoje towarzystwo. Zamilkł na chwilę, po czym westchnął. Pewnie i tak w końcu się dowiesz. Obiecasz, że zatrzymasz wszystko dla siebie? Oczywiście, ale nie mów, jeśli nie chcesz. Ależ chcę, muszę komuś powiedzieć, a moja żona nie należy do kobiet, które słuchają. Żona, tak? W takim razie muszę cię przed czymś ostrzec. Co takiego? Zapytał ostrym tonem. Myślę, że połowa dziewcząt tutaj obiecała dotrzymać tego samego sekretu. Roześmiał się. W to nie wątpię. Zanucił cicho. Przyjemne jest to, co robisz. Nastąpiła długa chwila ciszy. Potem wyczuła, jak napinają się mięśnie jego ramion. Biali poprosili, byśmy przygotowali nasze wojska do wojny. Oświadczył. Wojny? Ogarnęło ją połączone uczucie lęku i nadziei. Wojna niosła ze sobą zagrożenie, ale i liczne okazje. Być może też okazje, by uciec z tego miasta. Z kim? Z pentadrianami. Milczała. Był zdumiony, gdy się okazało, że nie wie, kim są biali. Czy powinna przyznać, że nie ma również pojęcia o pentadrianach? Zastanawiasz się, co to za jedni, prawda? Zapytał. No cóż, nie mogę ci dokładnie wytłumaczyć. Wiem tylko, że to kult panujący na południowym kontynencie. Udało im się przekonać Senon do zawarcia sojuszu. Planują napaść na Toren? Planują zaatakować całą północną Itchanię, żeby się pozbyć wszystkich Cyrklian. Nienawidzą ich. Dlaczego? Nie wiem. I chyba nikt nie wie. Mogłabym prawdopodobnie wyliczyć kilka przyczyn, pomyślała Emerald. Cyrklianie wielu tak zwanym poganom dali powody do nienawiści. Kto wie, co zrobili tym pentadrianom. No więc wygląda na to, że za kilka tygodni wyrusza na wojnę, ciągnął Panilo. Z własnym oddziałem pod komendą. Ale co ja wiem o wojnie? Nic. To tyle, ile każdy powinien wiedzieć, pomyślała ze smutkiem. Biedny Panilo. Wydaje się, że mój najlepszy klient nie pojawi się przez dłuższy czas. Może już nigdy. Pewnie będziesz musiał tylko przekazywać swoim ludziom rozkazy, pocieszyła go. To król będzie podejmował wszystkie decyzje co do wojsk Toreńczyków. Panilo przytaknął. A on będzie wykonywał polecenia białych. Biali, oczywiście. Wszyscy kapłani i kapłanki zostaną wezwani do walki. Odwołają straże przy bramach. Będę mogła opuścić to miasto. Jeszcze tylko kilka tygodni. Panilo wyprostował się. Jak możemy przegrać, skoro mamy po swojej stronie bogów? Ci pentadrianie to przecież tylko poganie. To prawda, uśmiechnęła się. Przytuliła do jego pleców i objęła go za pierś. Kiedy wrócisz, wszystko mi opowiesz.